Słowo Boże przeczytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 22, wersety od 1 do 14. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Otom ja. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: Na górze Pana jest zaopatrzenie. Boże Ojcze, potrzebujemy też z Twojej strony takiego zaopatrzenia. Potrzebujemy Twojego Ducha, żeby we właściwy sposób rozumieć tę historię i żeby jak najwięcej z niej zabrać do naszego praktycznego, codziennego życia. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Gdzie nie spojrzeć, czy do opracowań, czy do komentarzy, czy do jakichś prac egzegetycznych, które zajmują się tą historią, a nawet do kazań, które można posłuchać w internecie, wszędzie słyszy się, że to jest jedna z najtrudniejszych historii biblijnych, jedna z najbardziej dramatycznych historii. Ludzie zadają pytania, jak to jest możliwe, że Bóg w ogóle czegoś takiego od Abrahama zażądał złożyć w ofierze swojego syna. Czy takiego mamy Boga, który potrzebuje ofiary z dzieci? Jak wreszcie pogodzić się z tym, że mamy taką historię w Biblii? Jak o tym mówić dzieciom? Powiem wam, że cieszę się, że nie jestem dzisiaj tym, który prowadzi szkółkę i nie muszę mówić tej historii dzieciom, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Były zresztą przypadki, kiedy dzieci po szkółce przychodziły do swoich rodziców i pytały: Mamo, tato, a wy mnie też złożycie w ofierze? Bo to jest niesamowicie impresywna historia. Ona wpływa na wyobraźnię, szczególnie takich małych dzieci. Oczywiście my jesteśmy w dobrej sytuacji. Możemy powiedzieć tak: no to jest Stary Testament, wtedy było trochę inaczej. Możemy powiedzieć tak: ta historia skończyła się happy endem, więc tak de facto nic złego się nie stało. Możemy też powiedzieć, że no dzisiaj z całą pewnością jesteśmy w stanie stwierdzić, że Bóg nie będzie żądał od nas nigdy, aby składać w ofierze swoje dzieci czy kogoś ze swoich bliskich, dlatego że Jezus raz na zawsze złożył siebie w ofierze za nasze grzechy, jako ofiarę też posłuszeństwa wobec Boga. Ale pozostaje jeszcze inne pytanie, które mimo wszystko powinniśmy sobie zadać. Czego Bóg w naszym życiu może zażądać od nas, Jak sobie z tym poradzimy? Przez jakie próby będzie w stanie nas przeprowadzić, czy jakich prób od nas zażąda, jakie na nas ześle, jak my zareagujemy podczas tych prób? Abraham został przeprowadzony przez pewną próbę. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli właśnie na tą historię przez pryzmat tego, jak my próby w naszym życiu, różne doświadczenia możemy przechodzić. No właśnie, bo próba to jest takie doświadczenie albo seria doświadczeń, w których Bóg chce nam coś powiedzieć, coś ważnego, albo o sobie samym, albo chce nam powiedzieć coś o nas, albo chce, żebyśmy się przekonali, na ile my jesteśmy posłuszni i na ile rzeczywiście żyjemy tak, jak myślimy. To jest naturalne, że o takich próbach mogą mówić tylko ludzie wierzący, dlatego że ktoś, kto nie wierzy w Boga, będzie przechodził doświadczenia, ale takie doświadczenie nigdy nie będzie dla niego próbą wiary, bo nie wierzy. Stąd dzisiaj ta historia, czego w takim razie możemy się z niej nauczyć. Po pierwsze, zadajmy sobie w ogóle pytanie, na ile Abraham był świadomy pewnych rzeczy. Rozpoczyna się ta historia następująco. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: otom ja. I dalej następuje dialog, krótki dialog Abraham-Bóg, w którym Abraham dowiaduje się, co ma zrobić. Ma iść do odległego kraju, który się nazywa Moria, ma zabrać ze sobą swojego syna i tam ma złożyć go w ofierze. Te trzy rzeczy wiedział Abraham. Pójść do kraju Moria, zabrać Izaaka i złożyć go w ofierze. My wiemy o jedną małą, ale bardzo ważną rzecz więcej. Znamy informację, którą przekazuje nam narrator. A po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. Czy Abraham wiedział, że Bóg go wystawia na próbę? Okaże się może na końcu tej historii. Natomiast z perspektywy literackiej wiemy, że to jest uwaga narratora, o której bohater nie mógł wiedzieć. My tą uwagę znamy. Dlaczego to jest ważne? Wiedzieć, że to była próba i że Bóg wystawia Abrahama na próbę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że zapraszam kogoś z was tutaj przed ołtarz, pozwalam usiąść na krześle i mówię coś takiego. Przez najbliższych kilka chwil będę robił wszystko, żeby sprowokować cię i wyprowadzić z równowagi. Wierzcie mi, potrafię być denerwujący i irytujący. Możecie spytać księdza Andrzeja. I tym się będę teraz zajmował. Będę cię starał się za wszelką cenę wyprowadzić z równowagi. I gdybyście dostali taką informację przed tym doświadczeniem, to prawdopodobnie byście się zmobilizowali i powiedzieli: byle się nie dać wyprowadzić z równowagi. Byle się nie dać sprowokować. No i po kilku chwilach bym odpuścił. Ale wyobraźcie sobie, że spotykamy się gdzieś na mieście i biorę was z zaskoczenia. Jestem tak samo irytujący, tak samo różne dziwne rzeczy w stosunku do was mówię i wtedy może dużo łatwiej byłoby was wyprowadzić z równowagi czy zdenerwować, sprowokować. Teraz przenieśmy to na tą historię. Abraham, jeśli by wiedział, że to jest próba, to odpowiednio by się nastawił. A jeśli traktowałby to wydarzenie, czy ten Boży rozkaz, jako jakiś kaprys losu, kaprys Boga, jako wydarzenie, które jest dziełem przypadku, to też inaczej by do tego podchodził. I to jest, myślę, nauka dla nas. Jeśli będziemy postrzegać na przykład trudne życiowe doświadczenia jako próbę, przez którą Bóg chce nas przeprowadzić, to nasze nastawienie będzie zupełnie inne. A jeśli stwierdzamy, że tak naprawdę Bóg nie ma niczego pod kontrolą. To, co się wydarza, jest dziełem przypadku, a my jesteśmy tak naprawdę zdani na siebie, to tracimy coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o próby i doświadczenia. Traktuj wydarzenia, trudne wydarzenia w swoim życiu, jako próbę, przez którą Bóg cię chce przeprowadzić. A wtedy będziesz przekonany o tym, że koniec końców i tak wyjdziesz na tym dobrze. Nawet jeśli większość wydarzeń w twoim życiu będzie negatywnych, ty wyjdziesz w tym bilansie na plus. A co jeśli chodzi o emocje Abrahama? Patrzymy na tę historię z naszej współczesnej perspektywy, być może nawet z perspektywy rodziców, i zastanawiamy się, jak trudne to musiało być dla Abrahama. Słyszymy, co Bóg mówi do Abrahama. Weź swojego syna, swojego jednorodzonego syna, Izaaka, którego kochasz, i idź złożyć go w ofierze. Oczywiście to tłumaczenie złożyć go w ofierze jest tłumaczeniem bardzo łagodnym, dlatego że biorąc pod uwagę język kultowy, język ofiarniczy tamtych czasów Starego Testamentu, chodziło po prostu o zażynanie. Więc to, co Abraham usłyszał od Boga, to idź i zarżnij swojego syna. Mówię to dzisiaj w zasadzie trzeci raz, ale mimo wszystko ciężko mi to przechodzi przez gardło. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że Abrahamem targały naprawdę silne emocje. Ale to, co mnie najbardziej zastanawia i zaskakuje w tej historii, to fakt, że w tej historii nie ma ani grama wzmianki o tym, co Abraham czuł albo co sobie pomyślał. Tak samo Izaak, kiedy dowiedział się w końcu, że to on ma być tą ofiarą, kiedy był związywany przez Abrahama i położony na ołtarzu, też nie dowiadujemy się, co sobie wtedy myślał, jak się czuł. Ani grama emocji, ani grama przemyśleń i przeżyć. I nie wiem, dlaczego tak jest. Jednym z wytłumaczeń mogłoby być to, że akurat ten tekst może należeć do takiej tradycji literackiej Starego Testamentu, która bardzo oględnie traktowała przeżycia człowieka i przedstawiała suche fakty. To było najważniejsze. Ale też sobie myślę, że nieprzypadkowo Bóg ukrywa tu pewne emocje, nie dlatego, że na nie nie pozwala, ale ukrywa je, czy spycha je na dalszy plan, dlatego, żeby podkreślić i zaakcentować coś zupełnie innego. Popatrzcie na reakcję Abrahama. Dowiaduje się, że ma iść zabić swojego własnego syna i czytamy o jego reakcji. Wstał wczesnym rankiem, zorganizował sobie środek transportu, czyli osła, na tamte czasy bardzo dobry środek transportu. Wziął ze sobą dwóch swoich pracowników, żeby pomagali, bo to była długa droga, na 3 i trochę dni drogi. Wreszcie wziął swojego syna, przygotował też drzewo, w razie gdyby na miejscu nie było, i wyruszył w drogę. To posłuszeństwo Abrahama wygląda tak, jakby był jakimś psychopatą, fanatykiem. Jakby bez względu na to, co usłyszał, jakikolwiek rozkaz usłyszał, był w stanie go po prostu wykonać. Ale Abraham jest tutaj takim skrajnym i radykalnym przykładem posłuszeństwa i zaufania. Zaufanie i posłuszeństwo, takie dwa składniki, które my często nazywamy wiarą. I na przykładzie tej historii, na podstawie tej historii widać, że wiara to jest coś, co w godzinie próby robi to, co należy zrobić. Nie kalkuluje, nie koncentruje się na emocjach, nie przedstawia wyrzutów i zażaleń, ale robi to, co do niej należy. W głowie się nie mieści, ale to jest w tej historii. Abraham pokazuje zaufanie i posłuszeństwo. Na pewno nie wolne od emocji, od wątpliwości, ale zaufanie i posłuszeństwo, a więc wiara, są tutaj położone na pierwszym planie. Idźmy dalej. Abraham nie musiał bazować na emocjach, na odczuciach. Mógł na przykład nawiązać do logiki i wprowadzić trochę logiki w tą próbę, w którą wpędził go Bóg. Mógł na przykład powiedzieć tak: Panie Boże, to Ty kazałeś mi wyjść ze swojej ziemi, osiedlić się w nowej, którą zresztą obiecałeś mi w dziedziczne posiadanie, to Ty obiecałeś mi, że urodzi się nam syn, który będzie ojcem licznego narodu i ten naród ma należeć do Ciebie. A teraz, Panie Boże, chcesz, żebym tego syna, który ma być ojcem licznego narodu, zabił, więc tak de facto przeczysz samemu sobie. Chcesz, żeby obietnica, którą mi dałeś, nie została wykonana. Czy Abraham Mógł w ten sposób pomyśleć? Oczywiście, że mógł pomyśleć. I powiem wam, że nawet kilkaset lat później Mojżesz wpada na taki trop, taki plan. I kiedy Bóg chce wytracić Izrael z powodu tego, że na pustyni pod górą Synaj zrobili sobie cielca ze złota, Mojżesz mówi coś takiego. Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich i wytracić z powierzchni ziemi. Wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy na niebie. Prosta, logiczna argumentacja. Panie Boże, wyprowadziłeś ten lud na pustynię, żeby go teraz zabić? Obiecałeś, że z Abrahama, Izaaka, Jakuba wyrośnie wielki naród, który sam teraz unicestwisz? Niech chociaż Egipcjanie, obce narody nie mówią o tobie takich rzeczy. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Zadziałało. Te argumenty w tym momencie zadziałały, ale Abraham w ogóle nie odwołuje się do takiej logiki. W ogóle nie przedstawia Bogu swojego procesu, toku rozumowania. Abraham wykonuje rozkaz, pozostaje wierny. Jak to jest możliwe, że Abraham w taki sposób przechodzi przez tą próbę? Na początku powiedziałem, że prawdopodobnie Abraham nie znał tej uwagi narratora, że Bóg przeprowadza go przez pewną próbę, czy wystawia go na próbę. Ale bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawy komentarz do tej historii i bardzo ciekawe fakty też wprowadza list do Hebrajczyków. W 11 rozdziale czytamy coś takiego. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. I najważniejszy werset. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Ten komentarz i założenie, że Abraham wierzył i wiedział, że to jest próba, przez którą Bóg go przeprowadzi, tłumaczy w zasadzie wszystkie nieracjonalne jego decyzje. To, że Abraham wiedział, że koniec końców Bóg i tak nie dopuści, aby stało się coś złego, a nawet gdyby chciał, żeby Abraham zabił tego Izaaka, to był w stanie go wskrzesić z martwych. To była wiara Abrahama. Ta wiara Abrahama tłumaczy brak emocjonalnego sprzeciwu wobec tego rozkazu. Ta wiara tłumaczy to rzetelne i bardzo skrupulatne przygotowywanie się do całej wyprawy. Ta wiara tłumaczy fakt, że Abraham, kiedy zostawił swoje sługi i udał się z Izaakiem na wspomnianą górę, powiedział tym sługom, kiedy się pomodlimy, wrócimy do was, liczba mnoga. Nie okłamał ich, ale jak gdyby wierzył, że wrócą razem. Wreszcie ta wiara sprawiła, że kiedy Izaak zapytał, tato, a gdzie baranek, gdzie jagnię na całopalenie? Abraham powiedział, Bóg upatrzy sobie baranka na całopalenie. Skłamał? Ostatecznie okazuje się, że miał rację. Bo Bóg upatrzył sobie barana, który się gdzieś tam uwikłał rogami w krzaki. I tego barana złożyli w ofierze. Wiele, wiele lat później mamy powtórzoną tą historię Abrahama i Izaaka. Mamy historię ojca, który nie waha się wydać swojego syna na ofiarę. I mamy syna, który nie waha się, żeby dać się związać i złożyć w ofierze. Mało tego. O Jezusie czytamy, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Ja wiem, że może łatwo mi mówić. Może mam w życiu teraz dobry czas i przyjemnie się teoretyzuję o próbach. Mogę nie mieć zielonego pojęcia o tym, co teraz przeżywacie. Ale historia Abrahama, a historia Jezusa mówi o tym, że nigdy nie jesteśmy sami. Że jakiekolwiek życiowe doświadczenie nas spotka, możemy liczyć na tego, który przez cierpienia i próby też przechodził. I nie chcę na siłę tego uduchawiać, czy wszystkiego w życiu uduchawiać. Ale jeśli będziemy patrzeć na doświadczenia, szczególnie te negatywne, jako na próbę, przez którą Bóg nas chce przeprowadzić, ale Bóg nas chce też wyposażyć na tą próbę i chce nas wesprzeć, to może te doświadczenia będą łatwiejsze? Może zupełnie inaczej będziemy przeżywać to, co nas spotyka? I mam takie życzenie dla nas wszystkich, żebyśmy potrafili się utożsamić z tym, co napisał Jakub w swoim liście. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Niech próby będą naszą największą radością, ale tylko i wyłącznie z Jezusem Chrystusem. Amen.